Bóg jest dobry. Posłuchacie słowa także dzisiaj, czy jest za gorąco i mówimy, a jest za ciepło, a więc idziemy do domu. Nie? No to pięknie, bardzo się cieszę. Chciałbym dziś podzielić się z wami takim tematem. Tematem, który był tematem jednej z moich usług na kongresie, a więc przepraszam wszystkich kongresowiczów, ale dodam, że temat jest zmodyfikowany. A więc jest przygotowany pod zbór, a tam było pod kongres. A więc cieszę się, że mogę o tym powiedzieć dziś. Zdrowa pobożność. Zdrowa pobożność. W ogóle temat pobożność, myślę, że pojawia się wiele razy w naszych myślach czy w naszych pytaniach. Co to znaczy prawdziwa pobożność? Czym jest nacechowana prawdziwa pobożność? Myślę, że w naszym społeczeństwie określenie pobożność jest bardzo mocno związana z życiem religijnym, z taką szczególną religijnością, z takim szczególnym zachowaniem czy prezentacją swojego życia. Chciałbym, abyśmy zgłębili to zagadnienie w kilku zdaniach i zastanowili się, co Biblia mówi na temat pobożności. Co Boże Słowo chce nam powiedzieć, jak powinna wyglądać nasza zdrowa pobożność. Aby nie być dziwakiem, fanatykiem czy jakimś człowiekiem, który praktykuje, pielęgnuje, prezentuje rzeczy, które nie są kompatybilne nawet z jego postępowaniem i życiem. A więc chciejmy porozmawiać o zdrowej pobożności. Przeczytam z drugiego listu Piotra tekst, który o tym mówi i motywuje nas do tego, byśmy uzupełniali nasze życie duchowe, nasze poznanie, naszą wiarę, naszą wytrwałość pobożnością. A więc jest to zachęta Bożego Słowa. Przede wszystkim wiersz trzeci. Boża moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności. Alleluja. Amen. A więc co, o czym będziemy mówić, to mamy. Zostaliśmy tym wyposażeni, zostaliśmy ubłogosławieni. Każdy z nas posiada od Boga błogosławieństwo, obdarowanie, bo we wszystkim Boża moc obdarowała nas do życia w pobożności, w zwycięstwie, w błogosławieństwie. Mamy to. To już dziś mówiła Krysia na początku. Nie pozwólmy diabłu, by nas okradał z tego, co Bóg nam daje. Amen. Nie pozwólmy diabłu, by przychodził i wydłubywał, wybierał z naszego życia to, co cenne, by okradał nas z tych pereł, które daje nam Bóg. Boża moc obdarowała nas, obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności. Gdy poznaliśmy tego, który nas powołał ku swojej chwale i doskonałości, to On spełnił na nas swe bezcenne i wspaniałe obietnice, dzięki którym wyrwaliście się z pełnego pożądań zepsutego świata i staliście się uczestnikami Bożej natury. Właśnie dlatego z gorliwością uzupełniajcie swoją wiarę cnotą. Mam w ręku najnowsze wydanie Biblii. Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem, jak to tłumaczenie oddaje przesłanie Bożego Słowa. Jest to ekumeniczne tłumaczenie Bożego Słowa. Przetłumaczone przez ludzi ewangelicznie wierzących. Jest już do nabycia, jest w sprzedaży. Przepiękna lektura Bożego Słowa. I w tym fragmencie właśnie, który przeczytałem, jest napisane tak. Połączcie wiarę z prawością. W naszej Biblii czytamy, połączcie swą wiarę z cnotą. Takie dziwne określenie, cnota. Co to jest? Może być niezrozumiałe dla wielu. Ale połączcie swoją wiarę z prawością, to już przemawia, nieprawdaż? Połączcie swoją wiarę z prawością. Duchowym poznaniem, opanowaniem, wytrwałością i pobożnością. Wytrwałość połączona z pobożnością. Co to jest pobożność? Kiedy otworzyłem sobie internet i wpisałem pobożność, wiecie, co mi wyskoczyło? Pobożność, tłumaczenie, wyskoczyło mi na samym początku życie po Bożemu. Takie proste, to jest pobożność. Aby żyć po Bożemu, to też owiane jest głęboką tajemnicą. Jak żyć po Bożemu? Postawa pobożności dotyczy naszego postępowania. Prawdziwa pobożność to nie szata, którą się wkłada i zdejmuje. Jestem zrozumiany przez was? Można udawać pobożnego człowieka. Można swoim postępowaniem, zachowaniem zaimponować wśród ludzi, bo przyodziałem pewną szatę pobożności, bo znalazłem się nagle w kościele w niedzielę, bo nagle kogoś spotkałem i trzeba moje zachowanie zmienić. Wiecie, my nie jesteśmy kameleonami. Jesteśmy ludźmi, tak? Czy ktoś z was zmienia kolor skóry? Kładziecie się na przykład na pościel seledynową i nagle stajecie się seledynowi. Albo pościel bordowa, nagle jestem w bordo. A jak bordo ma kropki, to i na mnie się pojawiają. Nie. My kładziemy się do różnej pościeli, którą zmieniamy i ciągle jesteśmy tacy sami, tak? A więc nie jesteśmy kameleonami. Prawdziwa pobożność to nie szata, którą się wkłada i zdejmuje. To wzniosłe wyzwanie, by właściwie żyć przed Bogiem, który jest święty, i przed ludźmi, którzy są wokół nas. To jest pobożność. To jest ogólna definicja pobożności. Ale co dalej? Co to jest pobożność? Prawdziwa pobożność jest skutkiem świętości. No tak, ale... No przecież nie zostałem wyniesiony na ołtarze, aby być świętym. No jak to? Przecież ja... Wiecie, jak brzmi definicja świętości? Definicja świętości brzmi tak. Jest to czynienie dobra. Takie proste. Bo czasami my mamy jakby wygórowane obrazy bycie świętym. Co to znaczy bycie świętym? Bóg jest dobry. I Biblia mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty, tak? A więc Bóg czyni dobroć. I my także, prezentując naszą świętość, naszą pobożność, jesteśmy powołani do tego, by czynić dobro. Gdy sprawdzamy głębiej słowo świętość, to w oryginalnym greckim języku, jakim został napisany Nowy Testament, znajdujemy słowo hadiasmos. Hadiasmos, świętość. I co to znaczy? Hadiasmos oznacza oddzielenie dla Boga. A więc nagle coś stało się z moim życiem. Nagle z takiego łobuza, urwisa, jakim był Leszek, gdy spotkał Jezusa, gdy oddał Bogu swoje życie, gdy nawrócił się do Pana, został oddzielony dla Boga. Zostałem wewnętrznie w moim życiu oddzielony dla Boga. Stałem się nowym człowiekiem. I wszędzie, gdzie się przechadzałem, przychodziłem, przebywałem, stałem się już innym człowiekiem. Byłem innym Leszkiem. Pytali mnie wszyscy koledzy, co się z tobą, chłopie, stało. Jak to zrobiłeś, że nie musisz już kopcić papierochów? Jak to zrobiłeś, że nie musisz już siedzieć codziennie po pracy i pić kufel za kufelem piwa w budce z piwem? Co się stało? Bóg zmienił moje życie, uwolnił mnie, oddzielił mnie dla siebie. Dlatego bycie świętym oznacza, że stałeś się niepospolity. Zostałeś oddzielony od grzechu, od zepsutego życia. Stałeś się nowym stworzeniem w Chrystusie. W Starym Przymierzu, czyli w Starym Testamencie, gdy Bóg oddzielał dzieci Izraela od tego świata, to oddzielił ich nawet od plag, które przychodziły na Egipt. Niesamowite. Oddzielił ich dla siebie, aby ich zaopatrywać, aby się o nich troszczyć, aby ich prowadzić, aby ich ochraniać podczas upału cieniem, w nocy słupem ognia, by nie zbłądzili. Prowadził ich, ogrzewał ich, Bóg troszczył się o nich. I my także zostaliśmy oddzieleni dla Niego. Tamci przez krew wołów i kozłów składanych na ofierze Bogu Wszechmocnemu Jahwe. My zostaliśmy oddzieleni poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa, krew baranka przelaną na krzyżu. I pobożność jest zewnętrznym ukazywaniem naszej zażyłości z Bogiem. Naszego związania z Bogiem. Naszej społeczności z Nim. Boża moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do naszego życia, a także do naszej pobożności. Jeśli nie ma tej zażyłości, to wszelkie zewnętrzne zaangażowania stają się kłamstwem. Wszelkie udawanie jest kłamstwem. To wynika z mojej zażyłości z Bogiem, z moich relacji z Bogiem, z mojego wewnętrznego życia z Panem. Prawdziwa pobożność buduje zacne czyny i działania. I nasza pobożność, nasza świętość musi wynikać z relacji z Panem. Musi wynikać z tego życia w uczniostwie z Bogiem. Czasami ludzie chcą zbudować tę zażyłość właśnie poprzez zewnętrzne czynności. Nawet przez pokazanie modlitewne. Przecież czytamy podobieństwo czy przykład Pana Jezusa, jak dwóch modliło się w świątyni. Ale jakże modlitwa jednego od drugiego była inna. Dlatego, że Bóg pragnie, aby wszystko, co robimy, całe nasze zewnętrzne działania, wszystko, co wykonujemy na zewnątrz, wynikało z relacji z Nim. Jeśli robimy coś, aby zaimponować Panu Bogu, by nas zauważył, popełniamy ogromny błąd. Nie będę używał ani imienia, ani nazwiska, bo wszystko jest nagrywane, ale takie doświadczenie z codziennego życia. Jest pan wykonawca, który remontuje nam kościół, czy robi coś dla nas. I mówi, dla was to niesamowita radość coś zrobić. A ja mówię, a czemu pan tak sądzi? No bo ile ja sobie tam w niebie tych punkcików narobiłem poprzez to. Nawet schodzę z sceny i to bardzo i zrobię to pastorowi nawet na pół gratis, bo wiem, że w niebie mam zasłużone sobie, zapisane sobie jako zasługę. I tak czasami myślimy. Powiedziałem mu niestety, proszę pana, i tam mnie tak to nie działa. Nieważne jak pan do tego podchodzi, tak to nie działa. My zasługujemy na Bożą przychylność tylko i wyłącznie dzięki Jego łasce. I pojednaniu się z Nim. I relacją z Nim. I więzi z Nim. Oczywiście, że ta więź z Nim pobudza nas do dobrych czynów i do dobrego postępowania. I wszystko, co wynika z serca, powoduje, że nasze życie staje się błogosławieństwem dla innych ludzi. Jeśli mamy relację z Bogiem, jeśli mamy to coś w sobie, tą jakość, to wtedy gdziekolwiek pójdziemy, gdziekolwiek będziemy cokolwiek robić, zawsze jesteśmy w stanie uzewnętrzniać Jezusa. Zawsze jesteśmy w stanie pokazywać Chrystusa w naszym życiu. On będzie wydobywał się z nas, wychodził z nas. On będzie dotykał innych ludzi poprzez nasze świadectwo, nawet bez mówienia słowa. To jest prawdziwa pobożność i prawdziwe postępowanie. Nie chodzi o przyoblekanie religijnej szaty. Nie chodzi o to, aby zaimponować komuś, że jestem porządnym człowiekiem. Chodzi o moje chrześcijańskie codzienne życie, że jestem tym, który żyje po Bożemu. Amen. Że jestem tym, który postępuje inaczej niż postępuje ten świat. I bynajmniej nie chodzi tutaj o to także, abym miał głowę napakowaną wiedzą. Tu nie chodzi tylko o intelektualną wiedzę. Są ludzie, którzy wiele wiedzą, ale praktycznie życiem nie pokazują świętości ani pobożności. Bo sama wiedza nie prowadzi nas do zwycięstwa. Do zwycięstwa prowadzą nas relacje z Bogiem i życie w pełni Ducha Świętego. Faryzeusze wiedzieli wszystko o Bogu. Byli pyszni i nadęci. Ktoś powiedział, że gdyby w chrześcijaństwie chodziło o wiedzę, to oni mieliby najlepsze notowania. A kiedy życie Jezusa jest w nas, kiedy płynie przez nas, to nasze życie zaczyna mieć niebiańską jakość. Powiedziałem na kongresie tak i powiem to tutaj. Jeśli ludzie nie będą mogli zobaczyć Jezusa w nas, to nie będą chcieli tego, co mamy. Nie będą chcieli tego, co im oferujemy poprzez naszą mowę. Ludzie muszą zobaczyć Jezusa w nas. Pamiętajmy, że Jezus zapłacił wysoką cenę nie po to, aby nas stąd zabrać, ale po to, aby umieścić nas w sobie. Umieścić nas w sobie. I twoje i moje oddane Jemu serce jest w stanie zaprowadzić nas do miejsca, o którym umysł nie ma pojęcia. Bo wszystko zależy od postawy naszego serca. Jeśli tam jest pełnia Jezusa, to na zewnątrz sprawy Jezusa będą dla nas priorytetem, będą dla nas najważniejsze, będą dla nas sednem i sensem życia. I na koniec chciałbym podać dwa takie przykłady z życia jednego z moich ulubionych biblijnych bohaterów. Bo myślę, że i to ulubiony bohater wielu z was. To Daniel. Biblijny Daniel. To nie tylko piękne imię, ale to także piękna osobowość, piękna postać w Bożym Słowie, który żył w niewoli babilońskiej. Był niewolnikiem. Żył pod nadzorem Babilończyków i wiele razy nie było mu łatwo. Wiele razy był pod niesamowitą presją, pod niesamowitym pręgierzem wpływów i ciśnienia, jakie było z Babilonii na ich życie. My żyjemy w tym świecie i po prostu pośród nas, czy dla nas, tak samo świat wywiera presję na każdego z nas. Presję na każdego z nas. Ale my jesteśmy po to w tym świecie, aby świecić życiem Jezusa. Że życie z Jezusem ma inny wymiar, inaczej wygląda, inaczej się prezentuje. I już w pierwszym rozdziale Księgi Daniela mamy jego postanowienie. A więc od tego rozpoczął. Ja dwa takie obrazy Daniela wam dzisiaj przedstawię. Po pierwsze, Daniel postanowił. A więc nie wystarczy wziąć gitarę i zaśpiewać postanowiłem i za Jezusem, ten świat jest za mną, nie wrócę już, nie wrócę już. Chodzi o postawę serca, o decyzję życia. Daniel postanowił, czytamy w pierwszym rozdziale Księgi Daniela, 8. werset, nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. A gdy zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Kiedy Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Amen? To jest obietnica Nowego Testamentu. Daniel postanowił nie kalać się w babilońskim błocie. Obrazuje to. I teraz wam coś powiem, co bardzo mocno przeżyłem, gdy myślałem o tym, przygotowując moją usługę na kongres. To nie znaczy, że w nim nie był. W tym błocie. My jesteśmy w tym świecie, ale jest sztuką, aby się światem nie kalać. Być w błocie i nie być nim utaplanym, takie rzeczy tylko w Chrystusie. Tylko w Jezusie. No bo logicznie myśląc, mówiąc, jeśli ktoś włazi w bagno, to się od niego ubrudzi. Ale w Jezusie jest to możliwe, że żyjemy w tym świecie, jesteśmy w tym świecie, funkcjonujemy w tym świecie i nie jesteśmy tym światem utaplani. To jest zwycięstwo w Chrystusie. To jest zwycięstwo w Chrystusie. Nie to, co mam w głowie, nie to, co zaśpiewam z gitarą, ale to, kim jestem w Chrystusie, to, co mam w Chrystusie. Nowe życie. Czym jest prawdziwa pokuta? Oto pytanie. Tak. Dzisiaj współczesny, nowoczesny Kościół boi się słowa pokutę, pokutować, od ludzi do pokuty nawoływać. To tak niezrozumiale brzmi, to tak nieprzyjaźnie brzmi, będą się czuli skrępowani. Nie ma zwycięstwa bez pokuty. Nie ma zwycięstwa bez upamiętania. Nie ma zwycięstwa jest tylko zwycięstwo przez wyznanie grzechów i pokutę przed Bogiem. Ale czym jest pokuta? Czym jest zmiana życia? Pokuta i zmiana życia nie polega na zmianie miejsca, w którym żyję. Pokuta polega na zmianie myślenia. Na zmianie serca. Jest to przemiana mojego sposobu myślenia. Jest to przemiana mojego serca. Pan Jezus nie zabrał nas z tego świata, ale na tym świecie chce nas zachować. I aby to osiągnąć, musimy przestać żyć rodzajem życia z ziemi do nieba, tylko musimy zacząć żyć życiem z nieba do ziemi. Że bez Pana nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Że bez Boga tutaj na ziemi jestem słaby, bezsilny i nie dam rady. Potrzebuję tej inspiracji z góry i po nawróceniu, kiedy oddajemy życie Bogu i prawdziwej doznajemy przemiany, wszystko w nas ulega zmianie, stajemy się nowymi stworzeniami i nie potrzebujemy nad sobą bata, abyśmy nie robili tego czy tamtego, co robiliśmy wcześniej. Nie ma takiej Ewangelii, która mówi, zakazujemy ci teraz, bo idziesz, aby przyjąć Pana, robić to, to i tamto. Nie wolno ci tego robić. Ja wiele razy używałem tego świadectwa. Tutaj jesteśmy ulokowani już od wielu lat. Wiele rzeczy zmieniło się wokół nas. A także ten obiekt sportowy, który tutaj jest. Różne rzeczy tutaj były. Były i hotele, i meliny, i różnego rodzaju straszne rzeczy działy się w sąsiedztwie. Dziś tu jest Boży pokój. Dziś tutaj młodzież przychodzi, aby poćwiczyć piłkę nożną. Mieszkają tutaj małżeństwa, ludzie obok. Jest tutaj biuro sportowe, ale kiedyś tutaj była główna baza klubu piłkarskiego GKS Jastrzębie. Tutaj siedział prezes, cały zarząd. Tutaj było całe centrum. I pracowała tam młoda dziewczyna, która, jak budowaliśmy zbór, mieliśmy tutaj mały sklepik, teraz tam czekają na zmarłych trumny. Też różne rzeczy tutaj były. I tam mieliśmy sklepik. Tam sprzedawaliśmy środki czystości, kosmetyki, bo ktoś nam z zachodu pomógł w budowie naszego kościoła i posyłał nam dary. I myśmy z tych sprzedanych rzeczy też mieli środki na remont, na budowanie tego obiektu. Przychodziła kupować. A siostry, które tam sprzedawały, głosiły Ewangelię, opowiadały o Jezusie. Kiedyś przyszła do mnie i mówi, pastorze, ja muszę porozmawiać. Ja mówię, no to słucham. Fajne to wszystko jest. Podoba mi się to. Ale mówię, ja po prostu bym u was nie wytrzymała. Po prostu ja się tutaj nie nadaję. A pytam się, czemu? Bo u was wszystkiego zakazują. Ja mówię, co masz na myśli? No tak, ani wypić, ani zapalić, ani się zabawić, ani dyskoteka, ani jakaś impreza. Nic nie wolno wam. Tak patrzę na nią i mówię, słuchaj, totalna bzdura. Kto ci taki głupot nagadał? Ona tak patrzy na mnie. Mówi, nie, nie zabraniają? Ja mówię, nie. No a pastor jak to? Ja mówię, tak, kiedyś i paliłem, i piłem, i chodziłem na imprezy, i robiłem to i tamto. Na co teraz? Zakazali pastorowi? Nie. mi po prostu przestało się chcieć. Po prostu przestało mi się chcieć tych rzeczy i dlatego ich nie robię. Życie Jezusa w nas, nas zmienia. I nie ma innej opcji. I nie ma innego tłumaczenia. Życie Jezusa zmienia nasze życie. Życie Jezusa uwalnia nas. Życie Jezusa powoduje, że stajemy się nowymi ludźmi. Tak mówi przynajmniej moja Biblia i tak mówi Boże Słowo. Kiedy pozwalamy, aby to błoto, ten świat miał wpływ na nas, kiedy nie pozwalamy Jezusowi panować w naszym życiu poprzez to, że mamy relację z Bogiem. Wiecie, to jest bardzo niebezpieczne, bo diabeł, tak jak często mówię, nie udaje się na wakacje. On jest ciągle pod kontrolą i ciągle pilnuje, patrzy na nas, obserwuje, czy nie da rady jakoś zaatakować. Chodzi jako lew ryczący i czyha, kogo by pochłonąć i je zaatakować. A więc jeśli pozwalamy sobie, jeśli idziemy na ustępstwa, jeśli zaczynamy po trochu tego, tamtego i tamtego, nie myślcie, nie jestem jakimś fanatykiem. Nie myślcie, nie powiem wam, że nie wolno wam niczego dotykać, bo będziecie od razu grzesznikami. Ktoś wypije butelkę piwa, to już, o, stał się grzesznikiem, o, trzeba o niego walczyć, żeby się oczyścił. Nie w ten sposób. Nie tak. Jeśli ktoś wypije sobie szklankę piwa przy grillu, to nie zgrzeszył kościele. Czy lampkę wina do obiadu, nie zgrzeszył kościele. Ale jeśli zaczniemy sobie pozwalać, jeśli zaczniemy popuszczać, jeśli zacznie nam to na nowo smakować i dajemy się w to wciągnąć, możemy upaść, ale nasze relacje z Bogiem, nasza więź z Jezusem powoduje, że będziemy mocni i damy odpór diabłu. Jest to ważne. Co robimy, gdy włączamy internet? Czy jesteśmy w stanie szybko wyłączyć rzeczy, które się pokażą niechciane? Jakie myśli mamy? Co jest naszym charakterem? Czy jest prawy charakter? Czy dopuszczamy się małych kłamstewek, które przejawiają się w duże kłamstwa? Czy mamy jakieś skryte pożądliwości, z którymi nie chcemy się rozprawić. A Pan daje nam wyzwolenie z wszystkiego. To wszystko rozwala naszą duchową strukturę. I to powiedziałem, określiłem tak, że ta szara strefa w naszym wnętrzu, ta szara ukryta strefa, ta przestrzeń, która może mieć wpływ negatywny na moje myślenie i postępowanie, rozbija, rozpręża moją pobożność, moją świętość, którą mam w Jezusie. A więc czego potrzebuję? Potrzebuję się temu przeciwstawić. Potrzebuję oddać moje serce pod panowanie Jezusa. Potrzebuję poddać moje myśli pod posłuszeństwo Chrystusa. A wtedy moje postanowienie przyniesie skutek, że nawet będę zadziwiony, jaką Bóg będzie udzielał mi przychylność. Taką przychylność udzielił także Danielowi. Zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi, który zmuszał ich do jedzenia potraw ze stołu królewskiego i picia wina babilońskiego króla. Jest to obraz, jest to taki zewnętrzny obraz, przypowieść, taka parafraza naszego duchowego życia, że nie będziemy zasiadać do stołu tego świata. Po drugie, i myślę, że to jest kluczem, i o to się pomodlimy na koniec. Daniel się wyróżniał. Jest powiedziane o nim w księdze Daniela 6, rozdział 4, werset. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch. I król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. O jakim duchu jest tutaj mowa? Cóż to takiego Daniel posiadał? Daniel posiadał Ducha Świętego. Bóg udzielił Danielowi nadzwyczajnego ducha. To nie był tylko jego duch, jego silna wola. Wierzę, że Duch Pana, tak jak w wielu innych przypadkach, ogarniał Daniela, napełniał Daniela, tak jak owionął Samsona i Samson wtedy miał niesamowitą moc. Tak samo Daniel był wyposażany poprzez Ducha Świętego, aby jego życie było zauważone jako nadzwyczajne, jako nieprzeciętne, jako inne. I to też pomogło mu w jego codziennym życiu, w jego planach, w jego przyszłości, w jego pracy. Bo Duch Święty nie jest jedynie jakimś nagłym przepływem w duszy człowieka. Uniesienie, emocje. Ale Duch Święty chce mieć wpływ na nasze postawy, na naszą pobożność, życie po Bożemu. Duch Święty pragnie nas wyposażać, daje nam mądrość i daje nam tą ponadnaturalną siłę, aby nasze życie ulegało przemianom. Przed kongresem właśnie znalazłem, zresztą już o tym chyba wspomniałem, to była myśl naszego przyjaciela Rogera Lewisa, który u nas głosił z Dallas Forward, pastor, który usługiwał nam. On to umieścił na Facebooku i bardzo mi się to spodobało. Umieścił taki wpis po angielsku. Że jeśli w kościele ekscytujesz się, śpiewasz głośno, skaczesz, klaszczesz i mówisz, że to Duch Święty tak cię inspiruje, ale twoje życie nie ulega przemianie, to nie jest Duch Święty, tylko ADHD. Oczywiście, że potrzebujemy Ducha Świętego, by w nas rozpalił ten ogień, entuzjazm, radość. Amen? Kiedy przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy i Duch Święty stąpił i napełnił Kościół, oni eksplodowali radością, uwielbieniem, modlitwą, entuzjazmem. Bóg nam to daje, ale zarazem na równi z tym Duch Święty przychodzi, aby przekształcać nasze życie, przemieniać nasze życie, formować nasze życie, byśmy byli dobrym świadectwem, byśmy przynosili owoce Królestwa Bożego. Amen? Jeśli daje mi tego duchowego kopa, w cudzysłowie mówiąc, bym wielbił Go, bym się modlił, bym był entuzjastyczny dla Pana, to także w ten sam sposób Duch Święty pragnie zmieniać moje życie, kształtować moje życie, formować moje życie. Nie ma nic bardziej zniechęcającego, jak udawanie świętego Jasia. Bóg chce, abyśmy byli naturalni, byli sobą. W każdej okoliczności, w każdej sytuacji. I aby nam pomóc, właśnie po to przychodzi Duch Święty. I dzisiaj także możemy się pomodlić. Duchu Święty, rozpal mnie, napełnij mnie, wypełnij mnie. Duchu Święty, zainspiruj mnie. Ja chcę mieć życie, które przynosi Tobie chlubę i cześć. Co czyni Duch Święty? Przekonuje o grzechu, sądzie. Nie potępia, ale przekonuje o miłości, akceptacji, przebaczeniu, sprawiedliwości. Co czyni Duch Święty teraz? Przynosi wolność, pokój, Bożą sprawiedliwość, Bożą łaskę do naszego życia. Co czyni teraz Duch Święty? Dotyka nas, leczy nasze obolałe z porażek życie, przynosi ukojenie. Duch Święty jest jakby łaskawy, miłosierny Samarytanin, który przychodzi do tego obolałego podróżnika i go podnosi, i go leczy, i go wyposaża. I posłuchajcie na koniec trzech wersetów i pomodlimy się. Trzech wersetów biblijnych o pobożności. Bo w Nowym Testamencie są takie miejsca, bardzo ciekawe. Pierwsze miejsce to 1 Tymoteusza 4,8. I tu jest powiedziane tak. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. I kiedy prowadziłem wykłady, dotknąłem tych myśli. Później konsultowałem to i z braćmi i powiedzieli, że i taka interpretacja według języka greckiego jest prawidłowa. To jest powiedziane, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Kiedy zawsze uważałem, że chodzi tutaj o to, że dzisiaj chrześcijanie zamiast się modlić, zamiast czytać Boże Słowo, to ciągle tylko biegają, chodzą do fitness, ćwiczą cieleśnie siebie, gimnastykują się, aby dobrze wyglądać, długo żyć, być zdrowym i mieć dobre samopoczucie. I tak sobie tłumaczyłem, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. No to biedacy, nie? Tak się napocą w tym fitness clubie, tak się napocą przy tych ciężarkach, przy tym bieganiu i niewielki pożytek mają. To też może nas zdominować, nieprawdaż? To też może spowodować, że wpadniemy w taki wir fanatyzmu cielesnego. Że ćwiczyć, dobrze wyglądać i przed lustrem, i mięśnie, i tu, i tam. I jak się czuję, jaką mam figurę i jak super wyglądam. Ale także tutaj jest mowa o czymś innym. Że cielesne sposoby radzenia sobie ze swoimi słabościami niewielki przynoszą pożytek. Kiedy chcemy w taki sposób ludzki się rozprawić z naszymi słabościami, to po prostu nie przynosi skutku. Przynosi skutek życie po Bożemu. Kiedy wchodzę w relację z moim Panem i On udziela mi swojej świętości, napełnia moje życie swoją obecnością, przenika mnie swoim duchem, wtedy przebywa we mnie nadzwyczajny duch i mogę jak Daniel oglądać zwycięstwo w moim życiu. Drugi fragment. Pierwszy jest Tymoteusza 6:6. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z przestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. To jest w kontekście zabiegania o rzeczy materialne, o kasę, o pieniądze. Są chrześcijanie, którzy by się chcieli nachapać pieniędzy jak najwięcej. Po prostu dla nich to jest pasja życia. Mieć kasę, mieć pieniądze, mieć ich dużo. I myślą, że to jest błogosławieństwo. Biblia mówi na ten temat, że Bóg zaopatruje nasze potrzeby, ale także mówi, jaka to jest mamona. Jak trzeba być ostrożnym, aby to nie zagłuszyło w nas tego, co prawdziwe, co żywe, co jest najważniejsze. Amen? Bo można się wpuścić w taki tryb, w takie tryby zabiegania tylko o to, by mieć więcej, by posiadać więcej, by zarabiać więcej, by mieć więcej na koncie, by mieć bardziej zapewnioną przyszłość, by mieć więcej dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, by mieć więcej, tak abyśmy tu wiecznie mieli być. Te rzeczy są ważne, są potrzebne, potrzebujemy środków do życia, potrzebujemy gdzieś mieszkać, potrzebujemy domu, mieszkania, potrzebujemy zarobić na życie, ale musimy mieć poustawiane prawidłowo priorytety. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem. Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w moim życiu, wszystko inne będzie temu poddane. Każda dziedzina mojego życia. I ostatnia myśl o pobożności. Jeśli ktoś sądzi, list Jakuba 1, że jest pobożny, a nie powściąga swojego języka swego, oszukuje serce swoje i tego pobożność jest bezużyteczna. Jasno i wyraźnie powiedział Jakub, człowiek wierzący, który mówi, że jest pobożny, a paple miele tym językiem na prawo i na lewo i mówi o wszystkim i o wszystkim, jego pobożność jest bezużyteczna. Zachęcam list Jakuba, ja go wczoraj przeczytałem w tym nowym tłumaczeniu. No, niesamowicie go oddaję. List Jakuba na temat tego steru, który kieruje naszym życiem. A tym sterem jest język nasz. Dokąd płyniemy, gdy pozwolimy, aby ten język, czyli ster naszego życia, po prostu mielił sam, co popadnie. 27 werset. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, aby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez ten świat. Amen? Powstańmy. Chcielibyśmy się pomodlić. Zdrowa pobożność. Panie, dziękujemy Ci, że wszystko mamy. Że wszystko mam w Tobie. Dziękujemy Ci, że Twoja boska moc obdarowała nam wszystkim, czego nam potrzeba do życia pobożności. Dziękujemy Ci, że jesteś hojny w dawaniu. Dziękujemy Ci, że obdarowujesz. Dziękujemy Ci, Panie, że mamy to, co potrzebujemy. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty pragniesz, aby nasze życie było mocno zanurzone w Tobie. Abyśmy byli tego nadzwyczajnego ducha, którego Ty udzielasz, poprzez Świętego Ducha, wlewając Go w nasze życie. Panie, dziękuję Ci, że dla każdego człowieka masz taką samą szansę i taką samą wizję, że chcesz, abyśmy byli Twoimi świadectwami i światłem tutaj na ziemi. Panie, ja Ci dziękuję, że w każdym środowisku, w którym żyjemy i mieszkamy, powołujesz swoje dzieci, aby świeciły Twoim światłem, aby były wzorem i przykładem dla innych ludzi. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty wyposażasz nas, obdarzasz nas, że Ty, Panie, udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i do naszej pobożności. Panie, dziękuję Ci, że dajesz Ducha Świętego bez miary. Jeśli ktoś pragnie, powiedz: Panie, napełnij mnie Twoim Duchem. Panie, ja bardzo pragnę tego napełnienia, tego namaszczenia. Duch Święty przychodzi i wstępuje na nas i zaczyna wykonywać swoje dzieło w nas. To nie jest tak, że On, gdy się modlisz, wstępuje, przepływa przez ciebie i wypływa, wychodzisz i znów jesteś pusty, nic się z tobą nie dzieje. Gdy Duch Święty przychodzi, to On wypełnia ciebie, wypełnia twoje wnętrze. On działa. On działa. On działa. On pracuje. On wykonuje swoje dzieło w nas. Pomóż nam, Panie, abyśmy żyjąc w tym świecie nie kalali się brudem tego świata. Pomóż nam, Panie, abyśmy byli jak Daniel, że możemy postanowić być w tym świecie Twoim ludem, Twoimi dziećmi, Twoimi sługami, Twoimi służebnicami. Pomóż nam, Panie, gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek jesteśmy. Niech Duch Święty nas prowadzi, niech Duch Święty nas wyposaża. Modlę się o ten tydzień, który jest przed nami. Niech to będzie błogosławiony tydzień. Pierwszy tydzień miesiąca sierpnia. Rozpoczynamy drugi miesiąc wakacji. Panie, niech będzie to błogosławiony tydzień i błogosławiony miesiąc. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. A Tobie, Boże, niech będzie chwała. Cześć i uwielbienie. Amen. Bogu niech będzie chwała. Bóg jest dobry.